1961 rok. UFO wisi nad Warszawą. Wśród dawnych relacji o UFO z terenu naszego kraju znajdują się przypadki niezwykle spektakularne z setkami, a nawet tysiącami świadków. Jednym z nich jest 8-godzinna obserwacja świetlistego obiektu, który pojawił się 30 czerwca 1961 roku nad Warszawą. To niezwykle interesujące zdarzenie pozostało jednak szerzej nieznane. Zjawisko widziały tysiące osób. Ówczesne gazety próbowały dość niezręcznie wytłumaczyć je obserwacją balonu. O tym, w jaki sposób do tego podchodzono, świadczy ten prasowy artykuł. Świecący przedmiot na niebie sensacją piątkowego wieczoru w Warszawie. 3 godziny sensacji mieli mieszkańcy Warszawy w piątek w godzinach popołudniowych. Około godziny 19 wielu mieszkańców spostrzegło na niebie dość duży, mocno świecący przedmiot. Nowina z miejsca obiegła całe miasto i wszyscy z zapałem spoglądali w niebo. Zaczęły się krzyżować domysły. Sputnik? Latający talerz? Człon rakiety kosmicznej? Sensacja jeszcze bardziej zwiększyła się, gdy zaobserwowano samolot krążący pod tym przedmiotem. Rozdzwoniły się telefony w naszej redakcji. Dzwonki u wszystkich aparatów nie milkły nawet na sekundę. My sami zresztą też z dużym zainteresowaniem obserwowaliśmy świecący przedmiot. Chcąc wyjaśnić całą sprawę, natychmiast połączyliśmy się z obserwatorium astronomicznym. Tam też wielki ruch. Wszystkie lunety skierowane w niebo, a telefony dzwonią bez przerwy. PIHM oraz z dowództwem wojsk lotniczych. Istnieje kilka wersji co do pochodzenia balonu. Według jednej z nich jest to balon meteorologiczny, od którego oderwała się gondola. Powłoka jego pokryta była silną odblaskową farbą, a sam balon wypełniony był lekkim gazem. Według opinii Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego balon ten nie mógł służyć do badań meteorologicznych, gdyż nie posiadał doczepionej aparatury, takiej jaką dysponują znane amerykańskie balony badawcze typu Tyros, które fotografują m.in. układy chmur. Istnieje jeszcze jedna wersja, że balon został wypuszczony w Japonii, gdzie czynione są już przygotowania do olimpiady w Tokio w 1964 roku. Próby zmierzają w tym kierunku, aby balony wypuszczone z Tokio służyły jako telewizyjne stacje przekaźnikowe. Według tej wersji jeden z takich balonów właśnie zawędrował nad Polskę i lecąc na wysokości 35 do 40 tysięcy metrów, czyli w stratosferze, przesuwał się powoli w kierunku południowo-zachodnim. Krążące wokół tajemniczego balonu wersje zawierają pewne elementy prawdopodobieństwa. Brak jednak dotąd na ten temat potwierdzenia ze strony agencji zagranicznych. Tajemnicę zatem wczorajszego gościa na nieboskłonie wyjaśni zapewne dopiero oficjalny komunikat stacji badawczej lub naukowej, która go wysłała w przestworza. Była to notatka prasowa z Ekspresu Wieczornego. W maju 2012 roku badacz Arkadiusz Miazga otrzymał e-mail z opisem obserwacji wspomnianego obiektu. Potwierdzała ona to, co napisał w tej sprawie Krzysztof Piechota w kwartalniku UFO w numerze 31, wydanym w roku 1997. Oba opisy pokrywały się, za wyjątkiem szczegółów dotyczących kierunku lotu obiektu. W przypadku informatora Arkadiusza Miazgi można zrzucić to jednak na barki czasu. Świadek miał wówczas około 10 lat. Oto treść jego zgłoszenia. Nie pamiętam już szczegółów. Tylko informacje internetowe podpowiadają mi, że zdarzenie miało miejsce w czerwcu 1961 roku. Miałem wówczas 10,5 roku. Wydaje mi się, że obiekt miał kształt kuli i był złotawy. Bardzo powoli przesuwał się na południe. Po jakimś czasie pojawiły się samoloty typu MiG. Minęło już 51 lat od tego dnia, ale nigdy nie zapomnę widoku tej kuli. Żałuję tylko, że w tym czasie nikt w rodzinie nie miał aparatu fotograficznego. Połowa kumpli nie żyje, a z pozostałymi urwał się kontakt. Ciekawi mnie, czy oni też zapamiętali to zdarzenie. Pamiętam, że całą grupą przyglądaliśmy się tej złotej kuli. Po pewnym czasie, gdy osiedlowy blok na Muranowie zasłonił nam widok, przebiegliśmy na niego drugą stronę i wówczas spostrzegliśmy migi. Sprawdziłem w kalendarzu i rzeczywiście artykuł w Ekspresie Wieczornym odnoszący się do tego wydarzenia pojawił się po kilku dniach. Bardzo wówczas wyczekiwałem na informację potwierdzającą, że nie tylko my widzieliśmy dziwny obiekt. Jeśli więc zdarzenie miało miejsce 30 czerwca 1961 roku, czyli w piątek, to na tę informację czekałem do poniedziałku, aż rodzice kupią gazety. Mieszkałem wówczas w bloku przy ulicy Dubois 2. Jego front skierowany jest na północ. Ta kula przemieszczała się niemal nad nami, o kilka stopni przesunięta na wschód, z północy na południe. Spostrzegliśmy ją, gdy była w zenicie. Wciąż wydaje mi się, że nie była gładka, lecz z rzadka porysowana cienkimi liniami przecinającymi się prostopadle do siebie i tworzącymi nieregularne prostokąty. Miałem wówczas 10 lat, więc może te linie powstały w mojej pamięci znacznie później. Przez kilkadziesiąt minut kula bardzo powoli przemieszczała się z północy na południe, w kierunku Pałacu Kultury i Nauki. Gdy zasłonił ją blok, wróciliśmy do zabawy, ale po kilkunastu minutach, tak mi się wydaje, zobaczyliśmy, że ta kula wciąż jeszcze jest, a samoloty latają pod nią. Gdy te się oddaliły, straciliśmy zainteresowanie dalszym przeglądaniem się całemu zdarzeniu. Tak sobie dzisiaj myślę, że skoro ówczesnym samolotom nie udało się osiągnąć pułapu kuli, to musiała ona mieć spore rozmiary, skoro była tak dobrze widoczna. Gdy na nią patrzyłem, wydawało mi się, że jest dość nisko. Dlatego byłem zaskoczony informacją, że dla samolotów była poza zasięgiem. Znacznie dokładniejszy opis przekazał mieszkaniec stolicy pan Stanisław Saliński. Owego pięknego letniego dnia, bezchmurnego i bezwietrznego, wracałem do domu i około godziny 14 znalazłem się jak zwykle w Lasku Bielańskim, gdzie ku mojemu zdumieniu kręciło się mnóstwo żołnierzy. Przeczesywali szlaki tyralierą, a jeden z nich zapytany, czego szukają, odparł, że nie ma pojęcia. Kazali szukać, bo coś spadło. Zauważyłem i ja nad laskiem, ale na olbrzymiej wysokości, jakiś dziwaczny, kulisty początkowo obiekt, mocno świecący różnymi kolorami. Od białego poprzez niebieski, aż do czerwonego. Wydawał się stać w miejscu i obracać bezładnie w powietrzu, błyskając różnymi kolorami. Poszedłem po lornetkę i stwierdziłem, że obiekt ten jednak bardzo wolno się porusza, płynąc na tej samej wysokości, jakby poruszony leciutkim wiatrem. Być może w górnych warstwach wiatr był. Jego kierunek był dokładnie ze wschodu na zachód. Dla ścisłości, obiekt ten będąc nade mną, w zenicie, około godziny 15.30 zszedł już po zmroku, około 20.30, bardzo silnie świecąc także po zachodzie słońca. Był co najmniej czterokrotnie większy od najjaśniejszej gwiazdy porannej i wydawało się, że cały jego przelot odbywał się bardzo wolno, spokojnie. Przez lornetkę stwierdziłem, że obiekt ten, niby kulisty, nie był taki całkowicie. Było to coś jak wielobok, tak jakby piłka futbolowa lekko nadmuchana. On się nie obracał, a tylko jego poszczególne segmenty zmieniały bezustannie barwę w kolorach, jak wyżej opisane, co stwarzało wrażenie obracania się. Trudno było dostrzec, jakiego kształtu są te segmenty, ale raczej były to wieloboki, jak w piłce nożnej. Na zachód od mojego miejsca obserwacji było wtedy lotnisko wojskowe Bemowo. Kiedy obiekt około 16.30, cały czas była piękna, bezchmurna pogoda, znalazł się mniej więcej w tym rejonie, trzy lub cztery samoloty, prawdopodobnie migi, zataczając koła, wzbijały się do góry, krążąc pozornie w okolicach obiektu. Kiedy obserwowane przeze mnie samoloty były ledwo widoczne, obiekt płynął niezmiennie na zachód. Dla orientacji podam, że w stosunku do wielkości samolotów, już na najwyższym dla nich pułapie, to jest około 15 do 17 km, w średnicy tego obiektu zmieściłyby się cztery takie maszyny, a ten, przypomnę, leciał na wysokości około 30 km. W momencie zachodu, gdyby przyjąć, że księżyc jest wielkości plastra cytryny, obiekt byłby wiśnią. Mocno świecił, ale już nie różnymi kolorami, tylko jak gwiazda. Krzysztof Piechota ustalił, że obiekt znikł lub zgasł przed 22, był zatem widoczny nad Warszawą przez 8 godzin. Hipoteza o balonie wydaje się niepoważna. Jeden ze świadków zauważył ciekawą rzecz, twierdząc, że w obiekcie zmieściłyby się cztery samoloty. Jeśli przyjmiemy, że MiG mierzył ponad 13 metrów, wtedy niezidentyfikowany obiekt wiszący nad miastem mógłby mieć aż 52 metry średnicy. Wiele wskazuje na to, że obiekt nie poruszał się, lecz tkwił w miejscu, o czym wspomina ufolog. znajdował się na wysokości kilkudziesięciu kilometrów, a mimo to był nadal widoczny, co wskazuje, że musiał mieć spore rozmiary. Prasa celowo podała, że obserwacja trwała jedynie 3 godziny. Była to kolejna, obok hipotezy o balonie, próba zatuszowania sprawy, choć takie postępowanie z pewnością budziło wśród świadków pytania. Czy balon może tkwić w miejscu przez 8 godzin? Co więcej, reporterom gazety udało się wykonać dość dobre zdjęcie obiektu. Tymczasem obserwatorium, które skierowało wszystkie lunety w niebo, nie dostarczyło żadnego materiału dokumentacyjnego. Po drugie, powstaje pytanie, dlaczego obiekt nie został zestrzelony? Jeśli byłby zachodnim obiektem szpiegowskim, z pewnością zdarzenie zostałoby wykorzystane propagandowo. Niestety, jedyny oficjalny wizerunek zjawiska, którego przecież nie dało się ukryć przed ludźmi, pojawił się w Ekspresie Wieczornym. Przy okazji przypadku z 1961 roku od razu nasuwa się na myśl zdarzenie z 13 lipca 1984 roku, kiedy w pasie od Przemyśla po Tarnów obserwowano świetlisty obiekt, który zatrzymywał się w okolicy Rzeszowa oraz Mielca. Świadkami tego zdarzenia były tysiące osób. Obserwował to również Arkadiusz Miaska, wówczas 8-letni chłopiec. Media bardzo szybko skwitowały, że to tylko balon i sprawę zamknięto. Jego rozmowa z pilotem oraz kierownikiem kontroli lotów potwierdziła jednak, że nie chodziło o żaden balon, lecz nieznany obiekt, który śmiało można określić jako UFO. Zdarzenie z Warszawy to nie jedyny przypadek, kiedy UFO tkwiło w miejscu przez wiele godzin. Innym przykładem może być incydent z Czućca pod Rzeszowem, gdzie w lipcu 1983 roku kilka osób obserwowało cylindryczny obiekt, który unosił się na niebie od 10 do 19, tkwiąc przez większość czasu w miejscu i okazjonalnie poruszając się pod wiatr, a także 3-godzinna obserwacja Nola, która miała miejsce w 1982 roku na Zamojszczyźnie. Autor Arkadiusz Miazga. www.arekmiazga.blogspot.com. Relacja Stanisława Solińskiego, zaczerpnięta z publikacji Krzysztofa Piechoty, pierwsza po II wojnie światowej fala UFO nad Polską, opublikowanej w kwartalniku UFO w 1997 roku. Czytał Ivelios. Zapraszamy do odwiedzenia bloga Arkadiusza Miazgi, zatytułowanego Spotkania z nieznanym, pod adresem arekmiazga.blogspot.com.